Tematem mojego przemyślenia na dzisiaj jest hasło błogosławione życie. Co to znaczy błogosławione życie? Jak być człowiekiem błogosławionym i co stwarza tą atmosferę błogosławionego życia w każdym z nas? Wierzę, że Bóg chce coś powiedzieć nam ze swojego wspaniałego, cudownego słowa, jakim jest Biblia. Jest taki werset, który zaczyna się dramatycznie. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w wierszach od 10 do 11 takie słowa. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. I Pan Jezus wskazuje na siebie i mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. W tym tygodniu, kiedy pojechałem tutaj w sąsiedztwie do jednego punktu sprzedaży, aby zakupić towar, butle gazowe do pieca, który miał grzać wodę dla katechumenów i nie nagrzał, no bo coś się z nim stało. Przyjechawszy do punktu, tam znam cały personel, pytam się, co się stało, gdzie macie wasz punkt sprzedaży butli gazowych? A dziewczyna, która tam sprzedaje, mówi, musieliśmy do środka włożyć, bo ostatnio nam wszystko ukradli. 15 butli pastorze zwinęli w nocy. Musieliśmy wsadzić do środka i wszystko musimy zamykać. Złodziej przychodzi, by kraść. Złodziej przychodzi, by niszczyć. Złodziej przychodzi, by dewastować. Ale gdyby nie ta druga opcja, jakieś smutne i koszmarne życie byłoby dla człowieka. Bo tym złodziejem, o którym mówi tutaj Jezus, jest ktoś, kto jest większy niż zwykły człowiek, który przyszedł obrabować sklep czy ukraść butle gazowe. Bo Pan Jezus mówi o kimś, kto jest duchowym władcą ciemności, mówi o przeciwniku Bożym, wskazuje na diabła, na szatana, jakkolwiek go określimy, bo jemu zależy na tym, aby niszczyć życie ludzi, aby ludzi wprowadzić w stan obrabowania, aby zniszczyć, aby okraść ich, aby wytracić. Dlatego jest tylu ludzi pogrążonych w nieszczęściu, bo diabłu udało się uderzyć w ich życie. Ale Pan Jezus mówi do nas, ale ja przyszedłem. I to jest moje przesłanie, ta druga opcja. Że Pan Jezus przyszedł, aby człowiek miał życie obfite. Pan Jezus przyszedł, aby człowiek miał życie spokojne. Aby człowiek mógł doznać błogosławieństwa, gdyż Pan Jezus jest dobrym pasterzem. On jako dobry pasterz, jako jedyny oddał życie za wszystkich. Na krzyżu umarł za każdego człowieka. Dobry pasterz oddał życie za nas wszystkich. Dlatego jest godnym uwagi. Jest godnym zainteresowania. Jest godnym przyjęcia. Bo oddał życie za całą ludzkość. Umarł na krzyżu, abyśmy mieli życie obfite. Co to znaczy prowadzić życie błogosławione? Po pierwsze, Bóg oferuje nam przebaczenie, na które wcale nie zasłużyliśmy. Oto pierwsza myśl z Bożego Słowa, która pomoże nam zrozumieć, co to znaczy obfite życie. Psalm 65, wiersz 3 i 4 brzmią tak. Do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów, gdy zbytnio ciążą nam występki nasze. Ty je przebaczasz. W Biblii Warszawsko-Praskiej, tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej brzmi tak. Do Ciebie zwracają się wszyscy ludzie pod ciężarem swych własnych przewinień. Wielkie są nasze winy, ale nam je odpuszczasz. Czyż nie jest to coś pięknego? Doznać przebaczenia swoich grzechów. Jeśli Bóg pamiętałby o naszych grzechach, to nikt z nas nie mógłby przed Nim stanąć. Nikt z nas nie byłby w stanie stanąć przed Bogiem. Nikt z nas nie miałby tego odczucia wewnętrznego spokoju, uwolnienia, gdyby nie Bóg i Jego łaska, że On odpuszcza nasze winy. psalmie innym Dawidowym czytamy, gdybyś nam liczył, o Panie, nasze grzechy, to któż by zdołał się ostać? Dlatego, że grzech człowieka jest ogromny, lecz Ty udzielasz wszystkim przebaczenia, aby ci z bojaźnią służyli. A więc przebaczenie grzechów niesie za sobą pewne konsekwencje. Życie człowieka ulega zmianie. Bóg, któremu służymy, jest Bogiem przebaczenia. Jakże ja to kocham, że Bóg nam przebacza. Że Bóg oczyszcza nas, że wybacza nam nasze winy. To jest cecha Jego natury. Bóg jest Bogiem, który przebacza. Kiedyś syn marnotrawny miał z tym problem. Opisuje to Ewangelia Łukasza, który zabrnął w grzech, roztrwonił wszystko, co dał mu ojciec, rozpuścił, przehulał, został goły i wesoły, jak to się mówi. Jadał ze świniami i pasł je na pastwisku. I Biblia mówi, że wrócił do Boga, wrócił do Ojca, a Ojciec czekał na Niego z wyciągniętymi ramionami. Pan Jezus zetknął się, skonfrontował się z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie i oto chciano ją ukamionować z powodu jej przewinienia. Dzisiaj żyjemy w innych czasach. Te rzeczy jakby nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Niemoralne życie jest jakby normą dzisiaj, nawet wśród młodzieży. A więc nie przykłada się do tego już tak wielkiej wagi. Szkoda, bo się powinno. Bo powinno się do tego przykładać ogromną wagę. Bo to jest ważne. Nie byłoby tylu rozbitych ludzi, nieszczęśliwych ludzi, osieroconych dzieci, rozbitych małżeństw. Nie byłoby tych rzeczy, gdybyśmy przykładali do tego wagę. Pan Jezus stanął przed kobietą, która była skazana na potępienie i mówi, nikt cię nie potępił? A ona mówi, nikt. To i ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz już więcej. Piotr, który się go zaparł. Pamiętacie Piotra, apostoła, który zaparł się Jezusa. 3 razy kur zapiał i Pan mu wybaczył, gdy gorzko zapłakał. A Saul z Tarsu, później apostoł Paweł, oszczerca i prześladowca Kościoła, gdy pokutował, Bóg jemu wybaczył, bo Bóg wybacza grzechy człowieka. Tak prawdę mówiąc, wszyscy doświadczyliśmy takiego cudu. Cudu, jakim jest przebaczenie. Czyż nie jest to piękne przyjść do Boga i doznać przebaczenia swoich grzechów, oczyszczenia ze swoich grzechów? Dawid napisał, kiedy przygniatają, przytłaczają nasze grzechy, nasze życie. I tutaj użył takiego określenia, które chciałbym troszeczkę rozwinąć. Słowo przygniatać, przytłaczać. Przygniata cię grzech, przytłacza cię grzech. Może to oznaczać ugniatać, naciskać. Podobnie jak woda napiera na tamę. Tak jest tłumaczenie tego słowa. Albo jak wojownik zrzucony z konia przez drugiego wojownika, ciemiężony, przyciskany do ziemi przez swojego przeciwnika. Tak wiele razy grzech doprowadzał nas do takiego stanu przygnębienia, przyciśnienia. Życie było związane, nałogi, różnego rodzaju frustracja. Czuliśmy się obciążeni rzeczami, które zrobiliśmy. I właśnie przyszedł Bóg, aby nam wybaczyć. Przyszedł Jezus, aby nas z tego uwolnić. Grzech tak działa. On pragnie nas zalać, zawładnąć naszym życiem. Ale mamy dobrą nowinę. Boża łaska jest większa niż moc grzechu. Boża łaska i miłosierdzie jest większe niż moc grzechu, a Jego przebaczenie znacznie przewyższa istniejącą siłę tego, który przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Jezus jest większy, jest Panem. Nie może diabeł zwyciężyć, bo Jezus zwyciężył. Jeśli próbuje nas zdominować czy zniewolić, Pan Jezus daje nam siłę, abyśmy mogli dać temu odpór. Dlatego zespół śpiewał, dziękuję, jedną z pieśni. Psalm 103, bo to był ten psalm. Oni śpiewali ten psalm dzisiaj podczas uwielbienia. Błogosław, duszo moja Panu, wszystko co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław, duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Wiecie, człowiek, który doznał przebaczenia grzechu, będzie błogosławił Panu, będzie Go wywyższał, będzie Mu śpiewał, będzie się cieszył, bo wie, że zostały Jego grzechy wybaczone. Nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. leczy wszystkie choroby Twoje, ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością, nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Przepiękny tekst. Przepiękne słowo. Taki jest Bóg. I to jest błogosławione życie. To jest błogosławione życie. Apostoł Paweł do Rzymian napisał: teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest obietnica. Wiecie, jakie to jest świetne uczucie? Żyć. Żyć i wiedzieć, że jak się to życie skończy, mam życie wieczne. Że nie muszę się martwić o to, co będzie później. Bo tu na ziemi uregulowałem moje życie z Bogiem. Dziś ludzie mają dylemat, boją się, wymyślają różnego rodzaju metody, aby jakoś sobie tą przyszłość, wieczność zapewnić. Niestety Biblia mówi, że trzeba się narodzić na nowo. Trzeba doznać przebaczenia grzechów, bo zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie. Możemy się tego uchwycić i możemy tym żyć. Druga myśl związana z obfitym życiem. Bóg oferuje nam wodę żywą w obfitości. Chcę to wyjaśnić. Co to znaczy? Woda życia w obfitości. Psalm 65, wiersz 10, 11 brzmi tak. O całą ziemię się troszczysz i dostarczasz jej wody. Napełniasz ją wszelkim bogactwem. Strumień Boży jest wypełniony po brzegi. Dostarczasz ludziom zboża według potrzeb i tak urządzasz wszystko. Bruzdy zwilżyłeś wodą, wyrównałeś skiby, całą ziemię zmiękczyłeś deszczem i błogosławiłeś wszystkiemu, by rosło. Piękny psalm. Psalm 65. Przepiękny. Woda równa się życie. Taka jest prawda. To mówi ten psalm. W Australii mają ogromny problem. Piękny kraj. Miałem okazję tam być raz. Przepiękny kraj, Australia. Ale mają jeden problem. Największy ich dramat to brak wody. Jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej z wodą w Australii. Biją na alarm. Musimy oszczędzać wodę. Brakuje nam wody. Jest taki kraj, jest takie małe państwo, które się nazywa Singapur. Oni nawet pompują wodę. Mają pompy, rury puszczone morzem i pompują wodę do swojego kraju. Że oni wszystko pompują, oni nic nie robią. To taki kraj, Singapur, taki, tam nie ma żadnych fabryk, nie ma nic tam z takiego, no, jakby to powiedzieć, przemysłu i oni po prostu wszystko pompują. Oni są tylko portem transferowym, oni tylko mają biura i gadżety i tylko wszystko przelewają i pompują i wypompowują i tak działają i tak żyją. A więc woda równa się życie. Tam, gdzie płynie rzeka, widzimy, że u jej brzegów rozwija się i kwitnie wszystko. Tak mówi ten psalm. Mamy w tym fragmencie cudowne stwierdzenie. Strumień Boży jest wypełniony po brzegi. Boże przebaczenie jest większe niż nasze wszystkie grzechy. A Jego zaopatrzenie jest obfitsze niż wszystkie nasze potrzeby. Taki jest Bóg. Jezus obiecał nam wodę. Wodę, która ugasi pragnienie naszej duszy. Mówimy teraz o innego rodzaju wodzie. Ten obraz pokazuje nam na coś, co w duchowym wymiarze czyni Bóg dla każdego z nas. A więc Bóg także daje nam strumienie wody żywej, które mogą wpływać do naszego wnętrza. One są niewidzialne. To nie jest woda w tej materii, jaką mamy w kranie. Jest to duchowe tchnienie, jest to duchowe nawiedzenie człowieka Bogiem, Bożą obecnością. Ezechiel prorokował, kiedyś prorok Ezechiel, o tym, że człowiek może w tę wodę wejść i się zupełnie w niej zanurzyć, aby go niosła. I musimy coś dotrzeć. Musimy dostrzec zaopatrzenie, które przygotował Bóg dla każdego z nas. Musimy to dostrzec. Jezus mówi o rzekach, o strumieniach wody żywej, a nie o jakimś jednym woziutkim potoczku. Mówi o strumieniach. Jeśli jestem zmęczony swoim wątłym, słabym życiem duchowym, a może go wcale nie ma, a może nie mam w ogóle relacji z Jezusem, a może mam tylko w intelekcie wiedzę o tym, że jest Bóg, natomiast nie mam żadnych relacji wewnętrznych z Bogiem, nic nie przeżywam z Jezusem, to mam dobrą nowinę. Pan Jezus pragnie nasycić nasze życie tymi strumieniami wody żywej. Jeśli przygniata mnie los, jeśli jest mi ciężko, to muszę się napić ze źródła Bożego pokoju, bo Bóg daje nam obfitość swojego pokoju. Jeśli czuję się pokonany, to muszę zaczerpnąć z tego źródła Bożego zwycięstwa, bo Bóg chce dać mi zwycięstwo. Jeśli przeżywam smutek, to Bóg owaruje nam niewyczerpalne źródła radości, które mogą płynąć do naszych serc. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. U Niego jest pełne zaopatrzenie. Popatrzcie na to, co mówi Pan Jezus. Jeśli mi nie wierzycie, uwierzcie Jemu. Pan Jezus mówi tak w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Tak mówi Pan Jezus. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do Niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Wiecie, z jakiej to jest historii? Historii o Samarytance, która miała już 5. męża, ale nie była jeszcze po ślubie po raz 5. A więc gdy Pan Jezus ją zapytał, jak ci się wiedzie? Jak wygląda twoje życie? Gdzie masz męża? Ona mówi, nie mam męża. A Pan Jezus mówi, miałaś już 4, teraz jesteś z 5. Co się z tobą, kobieto, dzieje? Masz problem. Ona mówi, szukam zaspokojenia, szukam spełnienia, jest mi ciężko w życiu. Pan Jezus jej powiedział, ty przyszłaś czerpać tą wodę ze studni, ale ja mam wodę, o której ty nie wiesz, którą nie możesz zobaczyć, ale jeśli się napijesz tej wody, to ona stanie się w twoim wnętrzu źródłem wody wytryskującej. A więc co to znaczy? Że znajdziesz zaspokojenie, znajdziesz spełnienie, znajdziesz coś, co pomoże ci żyć. W innym miejscu, w 7 rozdziale Ewangelii Jana, Pan Jezus znowu jest zaprezentowany jako ten, który daje wodę. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówiło o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wiecie, jak wygląda życie człowieka, który nie znalazł tego wewnętrznego zaspokojenia, spełnienia, że on ciągle szuka, aby to spełnienie odnaleźć. Ciągle szuka, ciągle szuka, ciągle chodzi, ciągle kombinuje, co zrobić, aby było mi lepiej, co zrobić, aby żyło mi się lepiej, co zrobić, aby mieć więcej radości w sobie, aby mieć więcej spokoju w sobie, co zrobić, może wezmę ten lek, może tamten, może ukoi moje rozterki, może wpłynie na moją depresję, może dotknie moich pragnień, może zażyję tego, to mnie trochę mnie podniesie, może trochę więcej radości będę miał, a może jakiegoś drinka, może jednego, może drugiego, może trzeciego, cokolwiek, żeby tylko zmienić tą pustkę w swoim wnętrzu. A ten, który znalazł, ten, który się napił z tego źródła, to Biblia mówi, że z niego zaczyna wypływać. On chodzi i chce dawać. I mówi, ja mam coś, ja coś przeżyłem, ja coś mam w moim sercu, ja czuję się świetnie, Jezus jest moim Panem, wszystko się zmieniło, ty też tak możesz, Bóg cię kocha, bo jest dobry. To jest właśnie parafraza tego tekstu. To Duch Święty w nas zaczyna czynić to, co obiecał Jezus. To, co obiecał Jezus. I na koniec. Ostatnia rzecz. Bóg oferuje nam obfity plon. Któż nie lubi zbierać plonów? Plonów swojego życia, swojej pracy, swojej szkoły, dobrych plonów. Dobre rzeczy nas interesują, prawda? Nie jesteśmy zainteresowani jakimiś złymi rzeczami. Rzadko mi spotkać człowieka, który by chodził, o, jakbym chciał, żeby mi coś złego spotkało. O, jakbym chciał, żebym miał jakieś takie plony, ale takie wszystkie, żeby były zgnite, takie zrobaczałe, takie niesmaczne. Pojadę sobie do sklepu, kupię wszystko to, co jest przeterminowane. Zepsute. Zrobię dobry uczynek dla jakiejś tam sieci. Nie. Psalm 65, 12, 13. Cały rok pełen jest dóbr Twoich. Kończy się 2012. Zacznie się 2013. Toyota nie zeszła, więc będzie 2013. A więc cały pełny rok przed nami, 2013. I wierzymy, że cały ten rok, który przeżyliśmy, Bóg był z nami. I w 2013 także Bóg będzie z nami. Cały rok pełen jest dóbr Twoich, obfitość wszystkiego idzie Twoim śladem. Stepowe pastwiska ociekają tłuszczem, a wzgórza dookoła rozbrzmiewają radością. Gdybym to miał przenieść na współczesny język, to powiedziałbym tak. Cały rok pełen jest dóbr Twoich. Obfitość wszędzie idzie Twoim śladem. Miejsca mojej pracy, mój dom ociekają tłuszczem. A może nie, to zmienię to tłuszczem. Myślę, że to tłuszczem nie pasuje, nie? To tak. Nie chcemy być tłuści. Ciekawe stwierdzenie. To nie o taką tłustość chodzi. To nie o to chodzi. Ale spokojnie, spokojnie. Nasze miejsca pracy, szkoły, domy ociekają błogosławieństwem. Amen? A wszystkie nasze wspólnoty, kościoły rozbrzmiewają radością. Tak powinno być. Kościół to jest najbardziej radosne miejsce na świecie, bo Bóg jest tu obecny, powinno być w nim wiele radości, nieprzygnębiająca atmosfera. Żywa, radosna atmosfera powinna być w kościele. Dlaczego tak jest? Przebaczenie, które jest niewyobrażalne i niepojęte. Przebaczenie grzechów. Rzeki, które są tak szerokie i obfite w wodę, że nie można ich przekroczyć. I jeszcze do tego żniwo, plon, błogosławieństwo, którego nie można policzyć. Bóg obiecał uwieńczyć nasze życie pełnią premią swojego błogosławieństwa. Co to znaczy? Tak Bóg pragnie napełnić nasz koszyk. Wyobraźcie sobie, teraz dobry przykład, teraz mnie to naszło. Wyjeżdżają z tych centrów handlowych z tymi koszami, wiecie? Pełne kosze zakupów. Kupować, napełnić. To tak działa podświadomie na ludzi. Kupują wszystko. Handlowcy zacierają ręce. Super, znowu koszyków nie ma. Wszystkie zajęte. Wyjeżdża taki człowiek, który nakupił wiele w markecie, pełno, aż się wysypuje. Chciałbym ten obraz, abyście uchwycili. Ale nie w rzeczy materialne. Dobrze? Nie w rzeczy materialne, bo one przemijają. Rezultatem przebaczenia i napełnienia nas tą wodą życia jest zebranie obfitego plonu. Plonem jest coś, czego nie można kupić za pieniądze. Oraz coś, czego nie można dostać pod choinkę w prezencie. Tym plonem, który daje Bóg, tym błogosławieństwem, które daje Bóg, jest coś więcej niż jakaś błyskotka zapakowana w pudełko. I kiedyś usługiwałem i pomyślałem sobie, powtórzę dzisiaj, bo dobre rzeczy warto powtarzać. Kiedyś usługiwałem Kościołowi, że jesteśmy bogatsi niż milionerzy. Halleluja. I powiedziałem takie słowa. Posłuchajcie tego na koniec i będziemy się modlić. Wcale nie musisz mieć dużo pieniędzy, aby być bogatym i szczęśliwym. Prawdę mówiąc, istnieje wiele rzeczy, których nie można kupić za żadne pieniądze. I teraz posłuchajcie, co wtedy powiedziałem i co sobie zapisałem. Za pieniądze możesz kupić śmiech, ale nie prawdziwą radość. Za pieniądze możesz kupić piękny dom, ale nie szczęśliwą rodzinę, partnera. Za pieniądze możesz kupić partnera, ale nie szczęśliwe małżeństwo. Za pieniądze możesz kupić dobre, wygodne łóżko, ale nie spokojny sen. Za pieniądze możesz nabyć wiele luksusowych rzeczy, ale nie satysfakcję. Możesz kupić pobyt w renomowanym szpitalu, ale nie zdrowie. Możesz kupić wykształcenie, ale nie niekończącą się mądrość. Możesz nabyć religię, ale nie niebo. Dzisiaj mówi się wiele na temat powodzenia. Niestety najczęściej sprowadza się to do zdobywania i posiadania coraz większych majątków. Takie jest ludzkie spojrzenie. Pan Jezus przed tym przestrzegał. To nie znaczy, że On nie chce nam błogosławić. On chce nam błogosławić. On chce, abyśmy mieli chleb na stole, ubranie, abyśmy mieli pieniądze na zapłacenie wszystkiego, co musimy opłacić. Bóg chce, byśmy pracowali i pragnie błogosławić naszą pracę. Ale Bóg chce, abyśmy gonili za Nim, nie za majątkiem. Abyśmy chodzili za Nim. I aby być rzeczywiście osobą, która cieszy się błogosławieństwem, musimy zrozumieć, czym naprawdę jest obfitość, powodzenie, prawdziwy dobrobyt. Bo prawdziwy dobrobyt polega na radości z życia, które jest błogosławione, które jest w Panu. Na demonstrowaniu radosnego serca, na posiadaniu szczęśliwego ducha. To jest największa wartość. To jest największe błogosławieństwo. Co sprawia, że chrześcijanie mają taką możliwość osiągania bogactwa? Otrzymaliśmy zbawienie, które jest bezcenne. Otrzymaliśmy pokój umysłu, którego świat nie może zdobyć za żadne pieniądze. Radość, która jest zupełna. Często mamy jej aż do przelewu. Wiarę, która może góry przenosić. Doświadczyliśmy przebaczenia. Prowadzimy błogosławione życie. Jesteśmy częścią Kościoła, najwspanialszej rodziny. Mamy Ducha Świętego, najlepszego przyjaciela. Halleluja. Który wspiera nas, wyposaża nas. I co jeszcze? Rozprawiliśmy się z naszą przeszłością i odkryliśmy Boży plan odnośnie naszej przyszłości. Możemy mieć zdrowie, szczęście, dom w niebie, a na dodatek jesteśmy dziedzicami Bożych obietnic. Imię Jezus. Kiedyś była taka pieśń. Imię Jezus wiecznie świeże. Zniszczyć Go nie może czas. Mamy u kogo złożyć nasze brzemiona. Bóg dał nam imię Jezus, które możemy wyznać, wzywać, gdy jesteśmy w potrzebie, a także nadzieję, z którą każdy dzień przeżywamy Bożą obecność w swoim życiu. Nadzieję, która z każdym dniem świeci coraz jaśniej. Rzeczywiście, możemy być błogosławieni. Powstańmy. Dwa wersety do modlitwy. Otwórzmy te dwa wersety. Jakub 1:17. Wszelkie dobro przez nas otrzymane, każdy dar cenny pochodzą z góry od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnych zmian lub cienia niestałości. Amen. I na koniec w Ewangelii Jana, 15 rozdział. Pan Jezus powiedział coś pięknego. Otóż wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli tylko czynicie to, co wam nakazałem. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, albowiem przekazałem wam wszystko, co słyszałem od Ojca mego. To nie wyście mnie wybrali, to ja was wybrałem. Kazałem wam iść i przynieść owoc. I to owoc trwały. Wtedy też wszystko da wam Ojciec. O cokolwiek prosić Go będziecie. W imię moje. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Mamy trzy osoby, które pragną zawrzeć przymierze z Bogiem przez chrzest. Słyszeliśmy tydzień temu przepiękne świadectwa. Jak Bóg zaingerował w ich życie. Jaką znaleźli radość, pokój, szczęście. Pragną dzisiaj zatwierdzić to przeżycie aktem chrztu. Chciałbym, abyśmy się pomodlili teraz o nas, o każdego z nas, abyśmy mogli znaleźć Jezusa. Jeśli ktoś jest na tej sali i chciałby powiedzieć: Boże, daj mi się poznać. Chciałbym Ciebie też zasmakować. Chciałbym Ciebie zakosztować. Chciałbym, aby moje życie było błogosławione. To jest decyzja każdego z nas. Do nikogo Bóg nie przychodzi na siłę. Nikogo do niczego nie zmusza. My także nie mamy prawa nikogo do niczego zmuszać. Niczego nie możemy robić siłowo. To jest Boża łaska. To musi wypłynąć z naszej woli, z naszego pragnienia, z naszej chęci. Jeśli ktoś tego pragnie dzisiaj, tam gdzie jesteś, możesz się pomodlić ze mną. Możesz powiedzieć: jesteś w kościele, jesteś w kaplicy, możesz się pomodlić. Panie Jezu, chcę Cię zaprosić do mojego serca, do mojego życia. Chcę prosić Ciebie o to, byś dał mi się poznać, bym mógł także prowadzić błogosławione życie. Może ktoś potrzebuje przebaczenia. Może ktoś chciałby napić się tej wody, która gasi wszelkie pragnienie. Może poszukujesz tej obfitości, tego obfitego plonu, radości, pokoju, szczęścia, które daje Bóg, pewności jutra, życie wieczne. Niech ten koszyk będzie pełny tych owoców ducha. Bóg to chce uczynić. Zamknijmy nasze oczy i pochylmy nasze głowy. Panie, dziękuję Ci za Twoją obecność na tej sali. Dziękuję Ci, że kochasz każdego z nas. Dziękuję Ci, że możemy mieć z Tobą taką bliską relację, taką bliską więź. Dziękuję Ci, że nazywasz nas przyjaciółmi. Że pragniesz dać nam wszystko, co masz i co uczyniłeś dla człowieka. Że życie z Tobą jest tak cudowne i tak piękne. Modlimy się, aby każdy z nas, kto jest obecny na tej sali, mógł to przeżyć. Tak, Panie, nie ukrywamy, że pragniemy, aby wszyscy ludzie nawrócili się do Ciebie. Aby pojednali się z Tobą. Jakże piękna by była ta ziemia. Jakże inaczej by się nam żyło. Ale, Panie, dziś my tu jesteśmy. I możemy skorzystać z Twojej łaski. Możemy skorzystać z Twojego miłosierdzia. Możemy zasmakować, jak dobryś Ty. Jak wielkiś Ty. Jak cudowny jesteś. Modlę się o każdą osobę, która dziś potrzebuje Jezusa na tej sali. Modlę się o każdego, który gdzieś tam może w myślach czy w sercu wzdycha: Panie, potrzebuję Ciebie. Panie, chcę Ciebie. Chcę z Tobą się pojednać. Dotknij, Panie, naszych serc, aby każdy mógł prowadzić błogosławione życie. Halleluja. Halleluja. Halleluja.